Radio Maria pozdrawia wszystkich swoich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Warszawa. Sejm przyjął wczoraj uchwałę wzywającą rząd do zmiany stanowiska negocjacyjnego w obszarze podatki. Chodzi o pozostawienie obecnej stawki VAT-u w budownictwie. Zagłosowało 234 posłów, przeciw było 11, a wstrzymało się 137. Wcześniej w czasie sejmowej debaty projekt Sejmowej Komisji Infrastruktury poparły wszystkie kluby. Obecnie w Polsce obowiązuje 7% stawka VAT-u. Poprzedni rząd zgodził się, że po wejściu do Unii stawka wzrośnie do 22%. Ponownie Warszawa. Wewnątrzklubowy zespół złożony z parlamentarzystów SLD oraz senatorów Unii Pracy zajmie się przygotowaniem propozycji zmiany w Konstytucji. SLD chce likwidacji Senatu. W lutym za likwidacją Senatu opowiedziała się Krajowa Konwencja Sojuszu. Delegaci zwrócili się do klubu SLD o podjęcie działań legislacyjnych, by przyszłe wybory wyłoniły już jednoizbowy parlament, a także o przygotowanie projektu ustawy, która na stałe wprowadzi wiosenny termin wyborów parlamentarnych i samorządowych. Warszawa. Minister zdrowia wyda w piątek rozporządzenie określające nową listę leków refundowanych, które utrzyma wydatki państwa na dopłaty do leków na poziomie ubiegłego roku. Rozporządzenie określające listę leków refundowanych wydaje minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów. Na nowej liście znajdzie się około 2200 pozycji, czyli o około 300 mniej niż na obecnej. Informacje ze świata. Nowy Jork. Irak dąży do rozszerzenia zakresu rozmów z ONZ poza sprawą powrotu inspektorów zbrojeń. Przedstawił listę 19 pytań do organizacji dotyczących m.in. amerykańskich gróźb wobec prezydenta Saddama Husajna. Stany Zjednoczone skrytykowały irackie dążenia, twierdząc, że niektóre pytania przypominają stawianie warunków zgody Iraku na powrót inspektorów. Jak wynika z informacji opublikowanych we środę, sekretarz generalny ONZ Kofi Annan podzielił otrzymane 7 marca od irackiego ministra spraw zagranicznych Nargi Sabriego zapytania na kategorię i zwrócił się we wtorek do Rady Bezpieczeństwa ONZ-u z prośbą o odpowiedź do 10 kwietnia. Pekin. Na północnym wschodzie Chin trwają protesty robotników zagłębia górniczego i naftowego. Dzisiaj kilka tysięcy demonstrantów zgromadziło się ponownie przed ratuszem w Liaoyangu, domagając się zwolnienia aresztowanych w ostatnich dniach przywódców protestu, wypłaty zaległych pensji, miejsc pracy i zwolnienia skorumpowanych urzędników. Wśród żądań powtarza się też zapowiedź wystąpienia do parlamentu o zalegalizowanie możliwości tworzenia niezależnych związków zawodowych. W Chinach działają tylko oficjalne związki zawodowe, całkowicie podporządkowane partii komunistycznej. Informacje o pogodzie. Dzisiaj w województwach południowych ma być pochmurno z przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim i Mazurach przelotne opady deszczu ze śniegiem. Poza tym dość pogodnie. Temperatura od 4 do 8 stopni, wiatr na ogół umiarkowany, zachodni. Były to wiadomości.
Dziś w naszym dzienniku profesor Nelson Fragelli, prezes francuskiego Stowarzyszenia Prawo do Narodzin, profesor John Logland z paryskiej Sorbony oraz dr Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wystąpili na zorganizowanej w Sejmie przez Instytut Edukacji Narodowej konferencji na temat zagrożeń związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jeżeli Polska wejdzie do Unii, przejdzie przez najgłębszą przemianę strukturalną w swej historii, a w końcu zniknie jako niepodległe państwo, powiedział profesor Fragelli. Zwieńczeniem ma być triumf trockistowskiej idei. Stracicie własne państwo. Czytaj nasz dziennik. Mimo społecznego sprzeciwu rząd zamknie w piątek w Brukseli rozdział Swobodny przepływ kapitału, zawierający między innymi kwestie podatków, w tym daninę na rzecz Unii 22% VAT-u na budownictwo oraz regulacje dotyczące sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Czytaj nasz dziennik. Tuż przed planowanym rozszerzeniem Unii Europejskiej niemiecka minister rolnictwa i ochrony konsumentów zaproponowała w Brukseli m.in. stopniową redukcję bezpośrednich dopłat do rolnictwa. Ręczne sterowanie, ale bez dopłat. czytaj nasz dziennik. Często myli się Unię Europejską jako strukturę gospodarczo-finansową z Europą w ogóle, stwierdził ksiądz kardynał Józef Glemp w liście na Wielkanoc. Prymas Polski podkreślił, że co innego znaczy należeć do Europy przez kulturę, historię i religię, a co innego być w jej strukturach gospodarczych. Unia Europejska to nie Europa. Obrady Episkopatu. Przede wszystkim ma to być wspólnota ducha, powiedział ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński na 316 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi tematami pierwszego z dwóch dni obrad były sierpniowa pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny oraz problem europejskiej integracji.
Czytaj nasz dziennik.
Klub Prawo i Sprawiedliwość domaga się wstrzymania ratyfikacji polsko-litewskiego układu o przekraczaniu granicy. Posłowie Ligi Polskich Rodzin ostrzegają, że jeżeli zapisy polsko-litewskiego traktatu z 1994 roku nie zostaną wypełnione, będą głosować przeciwko aspiracjom Wilna przystąpienia do NATO. W sprawie dyskryminacji Polaków na Litwie dostrzeżcie nasze problemy.
Czytaj nasz dziennik.
Adam Michnik na nowo zdefiniował pojęcie patriotyzmu. Patriotą może się mienić tylko ten, kto jest zwolennikiem integracji z Unią Europejską. Mieczysław Ryba pisze Wiara Michnika.
Czytaj nasz dziennik.
Kościół i sumienie publiczne oczekują, że każdy katolik, poseł i senator z całą stanowczością sprzeciwi się uchwalaniu jakiejkolwiek ustawy, która by uwłaczała prawu Bożemu i kościelnemu albo obrażała uczucia i przekonania religijne narodu. W ramach radiowego kursu samorządowego przypominamy list pasterski księdza kardynała Augusta Hlonda o chrześcijańskie zasady życia społecznego. Katolik a polityka.
Dziś w naszym dzienniku.
W dniu dzisiejszym o 21.30 w ramach rozmów niedokończonych zostanie podjęty temat polityka rodzinna Unii Europejskiej. Gościem programu będzie dr Nelson Fragelli. Serdecznie zapraszam. Drodzy radiosłuchacze, w najbliższy piątek o godzinie 18.10 w ramach radiowego kursu dziennikarskiego gościć będziemy w programie panią dr Joannę Jarzębińską. Podejmiemy temat propozycje kultury masowej skierowane do dzieci i młodzieży na przykładzie Harry'ego Pottera. Serdecznie zapraszam.
Dnia. Posłowie odrzucili wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, w którym obywatele polskie odpowiedzieliby na pytanie, czy wyrażasz zgodę na sprzedaż polskiej ziemi cudzoziemcom. Na ten temat wyników głosowania mówi do nas pan poseł Zygmunt Wrzoda z Ligi Polskich Rodzin. Bardzo serdecznie witamy, panie pośle.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy radiosłuchacze, niestety w godzinach nocnych posłowie SLD, Unii Pracy, w zdecydowanej większości PSL-u i Platformy Obywatelskiej odrzucili naszą uchwałę w sprawie referendum w sprawie sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. Niestety tylko 7 posłów PSL-u głosowało za naszą uchwałą, jak również 2 posłów Platformy Obywatelskiej poparli nas Prawo i Sprawiedliwość, Samoobrona, no i oczywiście Liga Polskich Rodzin. Dało to 140 głosów za uchwałą i 263 posłów było przeciw naszej uchwale. No i teraz rozpoczynamy drugi etap walki o polską ziemię, to znaczy dzisiaj ukonstytuuje się Komitet Obywatelski, w skład którego będą wchodzić i posłowie Ligi Polskich Rodzin, niektórych klubów, i znane osoby spoza parlamentu, spoza działaczy Ligi Polskich Rodzin, i zaapelujemy do Polaków, do narodu polskiego o to, aby włączyli się w kampanię zbierania podpisów, żeby ponownie wprowadzić ten punkt pod obrady Sejmu, i chcemy zebrać 1 000 000, może więcej podpisów pod tytułem czy wyraża zgodę na sprzedaż ziemi, polskiej ziemi cudzoziemcom. I wtedy ponownie musi stanąć to na forum parlamentu. To jest taki apel i prośba do to wszystkich proszę troszkę cierpliwości. Nasz dziennik też będzie nam pomagał. W sobotę będzie ten apel, w sobotę będzie też kwestionariusz do zbierania podpisów, o ile oczywiście szanowna nasza redaktor pani Ewa zgodzi się na zamieszczenie i wtedy państwo będzie mieli konkretne wydruki, konkretny apel, kto za tym stoi i będziemy zbierali te podpisy. Musimy jak najwięcej uzbierać. No, nocna debata ponownie wykazała niewiedzę rządu, brak koordynacji w sprawie sprzedaży polskiej ziemi. Pan minister Janik przedstawia zupełnie inne wyliczenia, inne liczby mówiące o przekazaniu ziemi cudzoziemcom. My mamy udowodnione, że jest ponad 600 tysięcy hektarów już w niepolskich rękach. Sprawdzamy teraz ten milion hektarów dokładnie, na czym się opierał pan Rozwadowski. Musimy to sprawdzić w poszczególnych ambasadach, bo jest taka sprawa, że przykładowo wydzierżawia jakaś spółka polska na ziemię od agencji lub od jakichś rolników i następnie przekazuje tą dzierżawę różnym obcokrajowcom i ci obcokrajowcy zgłaszają się do ambasad Niemiec, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji. I teraz po prostu poprzez te ambasady musimy zebrać te informacje i wtedy pokażemy czarno na białym, że jest ta ziemia dzierżawiona w różny sposób, jeszcze nie w ogóle nie rejestrowana przez żaden urząd rządowy. Pan Janik oczywiście wykazał się tutaj bezczelnością w stosunku do tych osób, którzy domagają się właśnie tego referendum. Była bardzo gorąca dyskusja, debata ponowna, prawie godzinęśmy nad tym punktem, od chyba do godziny przed 12 bodajże do w pół do pierwszej debatowali nad tym punktem. Ponownie posłowie SLD krzyczeli na nas, poniżali nas, nie wiedzą, nie czują, nie czują się Polakami, nie czują się związani korzeniami z polskością i z polską ziemią. No doszło do takich utarczych, nieprzyjemnych. Oczywiście pod naszym adresem wytrzymaliśmy to wszystko nerwowo. Także mi się wydaje, że ci, którzy byli przeciwko tej uchwale, są przeciwko Polsce. I to nie ma żadnej wątpliwości. Straszny zawód, chociaż próba przez posłów Ligi Polskich Rodzin wczoraj, prawie cały dzień, żeśmy rozmawiali z poszczególnymi posłami, prosiliśmy ich, nawet, no nie mówiąc nieładnie, troszkę straszyliśmy dobrocią, nieraz i argumentami mocniejszymi, żeby poparli naszą uchwałę. No niestety większość tych posłów postąpiła inaczej, niektórzy ze strachu uciekli. Tutaj zawód ogromny, pan Bogdan Pęk nie głosował, czy pan Piechociński, którzy wcześniej deklarowali, że są tacy patrioci, bronią polskiej własności, polskiej ziemi, nawet nie wzięli udziału w głosowaniu. No, dziękujemy tym wszystkim, którzy nas poparli, posłom Samoobrony, Prawa i Sprawiedliwość i tym siedmiu posłom z PSL-u, jak również dwóch z Platformy Obywatelskiej.
Panie pośle, wracając jeszcze do debaty, która była transmitowana przez Radio Maryja, wówczas nie mogli jej oglądać ci, którzy byli zainteresowani, ze względu na to, że telewizja przerwała transmisję, chociaż obiecano, że będzie ta transmisja do godziny 18. Marszałek wówczas prowadzący obrady obiecał, że tę sprawę wyjaśni. Czy jakiekolwiek wyjaśnienia na ten temat panowie usłyszeli?
Właśnie miało to być wczoraj wyjaśnione. Niestety pan marszałek w ogóle wczoraj nie prowadził obrad. Nie był obecny od godzin porannych i na nasze zwrócenie uwagi i na piśmie, żeby pan marszałek ustosunkował się do tej nieeleganckiej zawieruchy ze strony telewizji. Niestety nie mamy tej odpowiedzi, jak również pana marszałka wczoraj nie można było uchwycić. Podobno gdzieś podróżował po kraju i nie prowadził w ogóle obrad Sejmu.
Tak, więc widzimy, jak wygląda ten dostęp do prawdy, do informacji w Polsce. Tylko ci, którzy jakoś charakteryzują się pewną prawomyślnością czy zgodnością z pewnymi założeniami odgórnie przyjętymi, mają prawo głosu. Tak, dziękujemy bardzo serdecznie, panie pośle, za te informacje i za komentarz. Gorąco pozdrawiamy i życzymy dużo sił dalej w walce o sprawy Polski.
Serdecznie Bóg zapłać.
Z Bogiem.
Bogiem.
Mówił do nas pan poseł Zygmunt Brzoda z Ligi Polskich Rodzin. Państwa, następny temat. Wczoraj w Sejmie odbyła się konferencja na temat zagrożeń związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Informowaliśmy Państwa na temat tej konferencji, że będzie się ona odbywała i dzisiaj możemy już powiedzieć o tym, no jak to wypadło, jakim również przyjęciem się to spotkało ze strony zarówno posłów, jak i dziennikarzy. Na ten temat do nas pani redaktor Małgorzata Gos z naszego dziennika. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, radiosłuchaczom i ojcu. Otóż mała sala przydzielona przez Kancelarię Sejmu nie mogła pomieścić posłów przybyłych na konferencję zorganizowaną przez Instytut Edukacji Narodowej, a poświęconą zagrożeniom, jakie dla naszego katolickiego narodu i państwa niesie integracja europejska. Prelegentami byli goście zagraniczni, profesor John Logland z paryskiej Sorbony i profesor Nelson Fragelli, prezes Stowarzyszenia Francuskiego Stowarzyszenia Prawo do Narodzin, a także znany radiosłuchaczom dr Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na konferencji stawili się w komplecie posłowie Ligi Polskich Rodzin, niektórzy posłowie Samoobrony, paru przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a także niektórzy posłowie niezależni. Pewne zamieszanie wprowadziła Kancelaria Sejmu, zmieniając w ostatniej chwili miejsce konferencji zamiast tak zwanej sali kinowej. Organizatorzy otrzymali znacznie od niej mniejszą salkę, stąd właśnie to przepełnienie, ten tłok. Wystąpienie profesora Fragellego poświęcone było zagrożeniom dla chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu. Profesor przypomniał w swoim wystąpieniu, że profesor przypomniał kolejne wypowiedzi, wystąpienia Ojca Świętego, w których Ojciec Święty bezskutecznie dopomina się o przywrócenie Europie jej chrześcijańskich korzeni, powrót do chrześcijańskiej tożsamości naszego kontynentu i powrót do wartości, które niegdyś cały ten kontynent łączyły. Ojciec Święty powiedział m.in. Europa ryzykuje pogrążenie się w ideologicznym relatywizmie i przyjęcie moralnego nihilizmu. Tak powiedział, ostrzegając przed tym, co szykują europejscy urzędnicy w lutym tego roku, przemawiając do członków fundacji Alcide de Gasperi. Swoje zaniepokojenie kierunkiem, w jakim zmierza Unia Europejska, wyrazili też, jak podał profesor Fragelli, europejscy biskupi, którzy na spotkaniu z urzędnikami Komisji Europejskiej w Lille we Francji wyrazili obawę, że Bruksela zmierza do zepchnięcia Kościoła do tak zwanej sfery prywatnej. No wiadomo, Unia Europejska popiera rozwody, aborcję, homoseksualizm, tak zwaną edukację seksualną. A przecież Kościół mówi jasno, małżeństwo jest nierozerwalne, aborcja to zabójstwo, homoseksualizm jest grzechem wołającym o pomstę do nieba, tak mówił profesor Fragelli. Jeśli Polska wstąpi do Unii, przejdzie przez przemianę strukturalną najgłębszą w swej historii, a w końcu zniknie jako niepodległe państwo, ostrzegał gość, włoski gość. Wystąpienie profesora Loglanda, Anglika, profesora Sorbony, poświęcone było z kolei zagrożeniom, jakie niesie integracja europejska dla istnienia państwa. Według niego integracja, tak samo jak niegdyś komunizm, zmierza do likwidacji państw narodowych. I nie jest to nic innego jak stara trockistowska idea, którą nieprzypadkowo przejmują chętnie starzy marksiści, dziś zagorzali zwolennicy Unii Europejskiej. Likwidacja państwa narodowego dokonuje się w Unii na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim integracja polega, zdaniem profesora, w swojej istocie na wyjmowaniu krok po kroku kompetencji z rąk organów państwa narodowego i przekazywaniu ich organom ponadnarodowym. Nieprzypadkowo mamy stosowny artykuł w naszej konstytucji. Nie dość jednak na tym, że władza ta przesuwa się do innych ponadpaństwowych ośrodków, to jeszcze trafia ona w ręce ciał nieprzedstawicielskich, niedemokratycznych. W Unii bowiem decyduje Rada Ministrów, która jest ciałem niewybieralnym i przez nikogo niekontrolowanym. W ten sposób coraz więcej władzy przepływa z rąk parlamentów narodowych w ręce po prostu urzędników. Dochodzi do takiej biurokratycznej centralizacji, a demokracja, o której tak głośno się mówi, po prostu ginie. To samo odnosi się do władzy sądowniczej, orzeczenia Trybunałów Europejskich. są nadrzędne nad orzeczeniami sądów krajowych i również prowadzą do wyprowadzenia pewnego segmentu władzy z granic państwa. Nawet przepisy konstytucji mogą zostać wzruszone przez takie orzeczenia sądów międzynarodowych. Jeśli Polska dołączy do Unii, stanie się narodem bez państwa, powiedział profesor Logland. Z kolei przedstawiciel KUL, dr Ryba, ocenił, że z każdym dniem rosną nasze szanse, szanse Polski na odrzucenie traktatu akcesyjnego w przyszłym referendum. Dlatego Ryba wezwał, aby siły i ugrupowania narodowe już teraz przygotowywały grunt pod przyszłą odbudowę niepodległości Polski. Według niego trzeba dzisiaj pracować nad koncepcją i to intensywnie pracować kształtu naszego kraju w przyszłej Europie, ale innej Europie. Według niego Europa powinna być jednością wolnych narodów, które wzajemnie się wzbogacają. Na zakończenie konferencji dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej Arkadiusz Robaczewski podkreślił, że zaproszeni goście w żaden sposób nie są związani z partiami politycznymi, nie uczestniczą w ruchach stricte politycznych, lecz są ludźmi nauki, a ich postrzeganie Unii niejako od zewnątrz ma dla nas Polaków duże znaczenie, ponieważ pokazuje bardziej prawdziwy obraz tego, co nas czeka w tej tak zachwalanej obecnie Unii Europejskiej. Warto zauważyć, że ta bardzo ciekawa konferencja nie zwabiła niestety przedstawicieli naszych tak zwanych liberalnych mediów, które powinny interesować się tym, co się dzieje wszędzie i prawda, nie stosować cenzury do przekazywanych wiadomości. Na konferencji prasowej po wystąpieniach zjawił się oprócz naszego dziennika tylko przedstawiciel katolickiej agencji informacyjnej. Także jest to, no może nie zaskoczenie, ale przykra konstatacja. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie pani redaktora, więc widać, że oni po prostu już wiedzą, nie potrzebują już informacji z drugiej strony, oni po prostu są poinstruowani, jak mają mówić, natomiast nie są zainteresowani, bardzo często ci dziennikarze, jest to bardzo przykre, że nie są zainteresowani poznaniem przynajmniej argumentów tej drugiej strony.
Ja myślę, że to nie, nawet nie musi być wina dziennikarzy, to jest wina dysponentów mediów przede wszystkim, bo oni po prostu nie zamieszczą tekstów dziennikarza, nawet gdyby on chciał wysłuchać, bo wśród dziennikarzy są różni, ale są i tacy bardzo uczciwi, którzy chętnie by w takich imprezach uczestniczyli. Niemniej gazeta po prostu tego nie zamieści. To jest bardzo ważne.
Tak.
Media nie mogą być w obcych rękach.
Właśnie. Dziękujemy pięknie, serdecznie. Dziękujemy za tę informację.
Dziękuję.
Mówiła do nas pani redaktor Małgorzata Gos z naszego dziennika. Proszę Państwa, i a propos właśnie tych liberalnych mediów i ich metod działania, terror liberalnych mediów na przykładzie znanej telewizji TVN. Na ten temat jej metod działania pani dr Łucja Łukaszewicz, prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pragnę Państwu przekazać kilka słów dotyczących reakcji mediów na badania, jakie przeprowadziło nasze biuro, Biuro Badań Opinii Społecznej istniejące przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jednostkowe problemy, jakimi zajmowaliśmy się w badaniach, dotyczyły, czy ziemia polska, ziemia powinna być sprzedawana obcokrajowcom, czy sprzedaż ziemi powinna podlegać referendum. Mówiąc ogólnie, szło o identyfikację nas Polaków z ziemią ojczystą, z terytorium narodowym. Rzecz jasna, jak każde badanie na świecie, nasze badania także cechuje intencjonalność. Nazwijmy ją w pierwszej mierze taka diagnostyczna, odsłaniająca czy też demaskatorska. Dalej jest to intencjonalność obiektywizująca, to znaczy ukazania całego spektrum stanowisk wobec problemów, jakie już wymieniłam, problemów badawczych. No i wreszcie właśnie intencjonalność konstytuująca, czyli sugerowanie rozwiązania praktycznego, pragmatycznego, a zatem referendum. Proszę Państwa, otóż nasi badani orzekli, iż są u siebie. U siebie to znaczy mają określone miejsce na świecie. Badani orzekli, że problem sprzedaży ziemi chcą wziąć w swoje ręce, a nie w ręce tak zwanych decydentów. No i wreszcie orzekli konieczność właśnie przeprowadzania referendum. Nie ma co ukrywać, iż każde działanie badawcze typu diagnostycznego, czy jak to nazwałam, demaskatorskiego, oznacza każdorazowo mniejszy lub większy konflikt między badaczami, a tymi, którzy uzurpują sobie prawo posiadania tak zwanej prawdy i patentu do wygłaszania określonych sądów. Jest to konflikt o tak zwanej sumie wygranej zerowej, czyli jeśli jedni wygrywają, to drudzy przegrywają, o czym dobrze rząd wie i inne mass media, że jeśli odsłonimy prawdę, ich szanse na wygranie są znacznie mniejsze. Nasi badani stali się zatem oponentami, stali się jakby dysydentami, którzy odrzucają narzucane im poglądy przez kupczących w imię wydumanej nowej ideologii, mianowicie ideologii unijności. Jest z pewnością obiektywizacja stanowisk poprzez badania. Jak się rzecz faktycznie przedstawia, wprowadza w niepokój tych, którzy dzierżą przywilej, jak rzekłam, nadawania sensu wydarzeniom, rzeczom, których na dobrą sprawę cechuje taka neurotyczna tęsknota za Unią, tęsknota wymykająca się jakiejkolwiek świadomości racjonalnej. Nasze badania doprowadzają do tego, iż pryska złudzenie jednomyślności, pozoru, prawda, jednomyślności, że cały naród chce, iżby stanowić coś, co się nazywa wspólnotą unijną. Wczoraj w TVN-ie pan Lis orzekł, iż nasze badania ilustrują tylko jednorodne środowisko. Otóż chciałabym się do tego ustosunkować, bo to troszkę brzmi właśnie jak zarzut. Otóż jeśli badani powiedzieli, jestem u siebie, to moja, nasza ziemia, a zatem powiedzieli o swoim świecie, który przekłada się na posiadanie, moja ziemia, nasza ziemia, przekłada się na posiadanie, czyli ekonomię. Ale właśnie między innymi TVN dobrze wie, że ekonomii nie można traktować jako danych empirycznych przypadkowych. A jakby nam zarzucał ową przypadkowość w badaniach? Jeśli już między innymi TVN podzielił się swoją wrażliwością metodologiczną, to jednocześnie lekceważy sądy około 1000 osób, bowiem tyle osób przebadaliśmy, sądy ludzi o zróżnicowanych cechach statusu, takich jak wiek życia. Różni brali udział z uwagi na wykształcenie, na miejsce zamieszkiwania, zważywszy na poziom urbanizacji tychże miejsc, czyli czy to jest wioska, czy miasto. Och, rodzi się takie pytanie, co dla TVN-u na przykład stanowi sąd obiektywny. Nie pora tu na dydaktykę. Niemniej nie można nam zarzucić, że badania są nieobiektywne, że zbyt jednorodna była grupa badawcza. Jeszcze raz podkreślam, 1000 osób o różnych cechach statusu społecznego, które nam dają wyobrażenie, co sądzą młodzi ludzie, co sądzą ludzie sędziwi o sprzedaży ziemi, czy winno się poddawać tą kwestię pod referendum narodowe. I jednocześnie zaznaczę, że tak na marginesie, że dysponenci władzy boją się bardzo myślenia grupowego, w którym chodzi o zachowanie spójności. I nasi respondenci z nielicznymi wyjątkami zachowali ową spójność poglądów, przekonań. W dodatku jest to fakt, iż decydent dotychczasowy boi się określonego następstwa i jeśli się popełnia właśnie diagnozę, to ona ku czemuś ma służyć. Być może właśnie boją się takich prognoz, które się samorealizują. To znaczy, jeśli ludzie określają pewne sytuacje jako realne, to one są realne w swoich następstwach. To zauważenie zawdzięczamy niejakiemu Tomasowi, współpracownikowi Floriana Znanieckiego. Oni popełnili takie pięciotomowe, przecież wspaniałe dzieło chłopa polskiego w Ameryce i w Europie. Mówię w języku polskim, bo to z angielskiego zostało na język polski także przetłumaczone. Otóż chciałabym bezpośrednio powiedzieć do pana prowadzącego wczorajsze wiadomości w TVN-ie, że zna angielski i on dobrze rozumie, co to znaczy incydent stady, co to jest próba incydentalna i chyba nie może jej zakwestionować, zważywszy, że jest to bardzo stara metoda stosowana nie tylko w prawie, ona jest przeniesiona na grunt innych dyscyplin nauk społecznych. I chciałabym równie dobrze po angielsku, mimo że moja angielszczyzna jest na pewno słabsza od angielszczyzny pana Lisa, powiedzieć mu stay loose, wyluzuj się, bo wszystko zaczyna wymykać się racjonalności. Rzecz jasna, że w każdych badaniach mogą wystąpić jakieś przyczyny zakłócające relację poznawczą. I każde badanie jest obciążone błędem. To jest błąd statystyczny około 5%. Może zawodzić ankieter. Mamy ich bardzo wielu w całej Polsce. Oni byli losowani. Może zawodzić sam badany i tak dalej. I że w każdym losowym doborze zdajemy się na działanie przypadku i to każdemu badaczowi jest wiadome, stwarzające ponadto warunki takie, aby przypadek mógł działać w sposób niezakłócony. To znaczy, możemy to kontrolować do pewnego stopnia. Ale jednak właśnie bywa tak, że jak powiedziałam, może zawodzić ankieter, czy zawodzą badani. Do tego są potem procedury sprawdzające wiarygodność uzyskanych badań. Nie pora wszakże, abym tu Państwu zanudzała typowymi procedurami badawczymi. Jestem socjologiem mającym kilkadziesiąt lat pracy i niezwykle się cieszę, oceniając to, co moi młodsi koledzy tutaj zrobili w tymże biurze badań opinii społecznej. Zanim przystąpiono do badań, ankieta była poddawana pilotażowi podwójnemu. I gratuluję tychże badań w szkole i cieszę się bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę.
Bardzo dziękujemy. Mówiła do nas pani dr Lucja Łukaszewicz, prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dnia. Aktualne prace w Senacie. Na ten temat mówi do nas pan senator Jan Szafraniec. Witamy serdecznie.
No króluj nam Chryste, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Otóż Senat w dzisiejszym obraduje nad kilkoma punktami, mianowicie jednym z nich To jest ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe. Okazuje się, że ta ustawa została przyjęta w dniu 20 marca tegoż roku przez Sejm. Stąd też jest rozpatrywana jako pilna. W dniu dzisiejszym zebrała się Senacka Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, która zaproponowała przyjęcie tej ustawy uchwalonej przez Sejm. Mianowicie chodzi tutaj o zakup 48 samolotów wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej ze wskazaniem nowych samolotów i ta transakcja zakupu zgodnie z ustawą wykonana byłaby do 31 grudnia 2008 roku, a nie jak wynikało to z poprzedniego zapisu do 31 grudnia 2006 roku. Przyjęcie tej ustawy da podstawę do podpisania stosownych umów na 40 dni od ich zawarcia. W związku z toczoną dyskusją na ten temat minister zapytany o dotychczasowe przedsięwzięcia rządu dotyczące Sił Zbrojnych i właściwie w zakresie tej kwestii oświadczył, że w tej chwili zostały zakończone procedury przetargowe. Chodzi tutaj o ustosunkowanie się jeszcze do zakupu albo amerykańskich F-16 albo samolotów wielozadaniowych szwedzkich czy też francuskich. W każdym razie zakończono procedury przetargowe co do ilości samolotów, co do czasu, w jakim będą uzyskane oraz wskazano lotniska, na których te samoloty będą stacjonowały. Jak też już zostało przeprowadzone szkolenie personelu, pilotów, w każdym razie pierwsze te nowe samoloty pojawią się w 2001 roku. Kolejna sprawa, którą Senat w dniu dzisiejszym rozpatrywał, to jest ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W wielkim skrócie chodzi o to, że ustawa ta ma na celu zorganizowanie systemu prawnego przeciwdziałającego wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub też nieujawnionych źródeł, czyli w skrócie chodzi tutaj o przeciwdziałanie prania brudnych pieniędzy. W tym celu został powołany generalny inspektor do badania spraw operacji finansowych, który gromadzi, przetwarza i analizuje wszelkie podejrzane transakcje. Minister, który prezentował projekt rządowy, a właściwie ustawę zatwierdzoną przez Sejm, uzasadnił jej potrzebę, czyli uchwalenie bezpieczeństwem państwa, powołał się przy tym również na zjawisko terroryzmu, który w bardzo dużym stopniu wykorzystuje właśnie brudne pieniądze do swoich celów, które są dotowane właściwie przez tego typu pieniądze. Problem polega na tym, że ta ustawa, która miała wejść w życie w 2003 roku, zostaje jej termin wejścia przedłużony do 2004 roku, co oczywiście nie zyskało aplauzu ani zadowolenia na sali. No, niemniej jednak tego typu sytuacja, a mianowicie wejście w życie dopiero w 2004 roku, będzie miała miejsce. Bardzo ciekawy głos w tym względzie zabrał pan senator Romaszewski, który powiedział, że odwoływanie się do jakichś tam zjawisk terrorystycznych, a mianowicie konkretnie do 11 września zeszłego roku, w aspekcie uchwalenia tej ustawy może nie za bardzo jest takie szczęśliwe. Nam grozi rozgrabienie państwa, a nie terroryzm. Stąd też zainteresować się trzeba i zważać, i zanalizować, kto to nasze państwo rozgrabił. A co wydłużenia terminu, to oczywiście trudno przyjmować to z entuzjazmem. Trzecia sprawa to jest sprawa ustawy o europejskich zakładach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Chodzi o utworzenie europejskich rad zakładowych, które są rezultatem wprowadzenia przepisów o współrządzeniu przedsiębiorstwami wspólnotowymi. Ustawa ta dotyczy przede wszystkim koncernów, holdingów międzypaństwowych, a także przedsiębiorstw wspólnotowych, to jest takich, które mają miejsce co najmniej w dwóch krajach, które zatrudniają co najmniej po 150 pracowników. Ja mówię, tutaj chodzi o te najmniejsze przedsiębiorstwa wspólnotowe. Ustawa ma regulować przepisy pracownicze, tak jak udział pracowników w zarządzaniu takim właśnie przedsiębiorstwem, problemy rozwoju przedsiębiorstw, wprowadzenia nowości technologicznych, kooperacji. Projekt również ustala prawa i obowiązki pracowników w zakładach o charakterze wspólnotowym. Chodzi o skład, o komisję, liczebność, kadencję tychże członków. Ustawa również wyłania tryb powoływania przedstawicieli do rad. Warto przy tym zaznaczyć, że do rady wchodzi jeden przedstawiciel kraju, na terenie którego znajduje się dany zakład, i dosłownie kilka minut temu była przedstawiona ustawa o zmianie ustawy o paszportach. Najkrócej można powiedzieć, że wprowadza się nowy rodzaj paszportu, mianowicie tak zwany paszport tymczasowy. Paszporty tymczasowe wydaje konsul w celu umożliwienia powrotu do kraju obywatelom polskim przebywającym czasowo za granicą, którzy nie posiadają paszportu polskiego, oraz obywatelom polskim przebywającym na stałe za granicą na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu wykonanego w kraju. Paszporty tymczasowe wydaje się po przedstawieniu wymaganych dokumentów, uiszczeniu należnych opłat. Paszport tymczasowy może być ważny nie dłużej niż 12 miesięcy od jego wydania i że minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia zakres oraz tryb zwrotu dokonanych opłat i poniesionych kosztów w związku właśnie z tą ustawą. Na tym, właśnie na tych czterech punktach na razie praca Senatu się ograniczyła do czterech punktów i jest ich jeszcze znacznie więcej.
Panie senatorze, dowiadujemy się, że szykuje się wyprawa pana razem z panem senatorem Adamem Bielą do Kanady. To już najbliższą sobotę spotkania w Kanadzie, w Ottawie i w London w poniedziałek, a wcześniej jeszcze w Toronto w niedzielę w kościele świętego Kazimierza.
O, dziękuję bardzo. Ja dowiedziałem się od ojca o takiej trasie. Wylatujemy jutro o 7.40 z Warszawy poprzez Milan do Toronto, gdzie profesor Biela będzie przedstawiał sprawy związane z uwłaszczeniem. Ja natomiast zostałem zaproszony w związku z tą Polską Krucjatą Obrony Wartości Duchowych Narodu. Muszę przyznać, że już mam wiadomość i z Toronto, i ze Stanów Zjednoczonych, z USA o setkach deklaracji członkostwa w Polskiej Krucjacie.
Życzymy więc jak najbardziej takich owocnych spotkań. Jest tutaj zapowiedziane, że w Ottawie 23 marca w sobotę w kościele świętego Jacka od Rowąża o godzinie 3.30 po południu, w London 25 marca w poniedziałek w sali Stowarzyszenia Polskich Kombatantów o 6 wieczorem, no i również w Toronto w niedzielę 24 marca podczas Przeświętej w kościele świętego Kazimierza. Takie są tutaj informacje, które dotarły do nas. Pewnie jeszcze więcej tych spotkań będzie, więc życzymy dużo siły i jakoś również takich jak najbardziej owocnych spotkań.
No i proszę o modlitwę, żeby ta misja nasza skończyła się powodzeniem.
Obiecujemy.
Dziękuję.
Panie Bogiem, do usłyszenia.
Zostańmy się z Bogiem.
Mówił do nas pan senator Jan Szafraniec. Thank you. dzisiejszej audycji aktualności dnia, szaleństwo wokół Harry'ego Pottera. Ono właściwie tak narasta, dotyka już nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale często i dorosłych, i zachwyceni bywają nim już także nauczyciele, rodzice i dziadkowie. Harry Potter i kultura. Na ten temat do nas mówi pan dr Stanisław Krajski. Witamy serdecznie.
Nie będzie ochrony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No właśnie, szaleństwo jest wielkie i ja sam uczestniczę w tym szaleństwie, bo od dłuższego czasu, od świtu do nocy pisałem książkę o Harrym Potterze, bo wszyscy o to prosili, wszyscy mnie naciskali. Dzisiaj właśnie skończyłem, także w przyszłym tygodniu już ona wyjdzie. Natomiast w międzyczasie pojawiały się takie różne moje artykuliki, w których pewne rzeczy akcentowałem. No i tutaj to, o czym ojciec mówi, to jest taki akcent na właśnie kulturę, że trzeba sobie uświadomić, że Potter zaczyna być coraz bardziej wzorcem osobowym dla dzieci i młodzieży, a jest to ktoś, kto skończył 4. klasę szkoły podstawowej, na tym się jego edukacja zakończyła, później poszedł do zawodówki magicznej, znaczy tam uczy się tylko magii. No i teraz on i jego czytelnicy nauczeni są tego, że to, co robią Mugole, czyli my, czyli to, co dzieje się w naszym świecie, to, co się dzieje w kulturze polskiej czy europejskiej, to jest nic nie warte, bo jest tam takie zdanie w tej książce, cytuję: Mugole nic nie kumają, nie potrafią słuchać, nie potrafią patrzeć, to tumany. No i teraz on się niczego nie uczy, oprócz magii. On interesuje się tylko sprawami związanymi z tą magią. No i teraz musimy się uświadomić, że dla niego i Szekspir, i Arystoteles, i Bach, i Chopin, i Turgieniew, i Sienkiewicz, i tak dalej, to są Mugole, a zatem tumany. I ta informacja jest jakby przekazywana czytelnikom. I przy tej okazji musimy sobie też uświadomić, że w naszym świecie, w Europie, magią zajmowali się dotąd przeważnie ludzie pozbawieni kultury, półanalfabeci, ludzie, dla których racjonalizm i związane z nim naukowe metodologie były czymś obcym. Tak? Natomiast ta postawa, która była, to była postawa półanalfabetów, ta postawa jest przez tą książkę upowszechniana. No i to jest jedno z niebezpieczeństw tej książki, bo o wiele większe są oczywiście zagrożenia duchowe, ale to zagrożenie kulturowe jest też wielkie, bo to jest propozycja dla dzieciaków, żeby się w ogóle odcięły od kultury.
Panie doktorze, będziemy czekali więc na książkę. Gdzie ona będzie wydana?
No jak zawsze książki wszystkie wydaje w swoim wydawnictwie Świętego Tomasza z Akwinu, także tam wyjdzie i będę ją próbował upowszechnić.
Mamy nadzieję, że spotka się także z dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy, czego również panu doktorowi bardzo życzymy. Serdeczne pozdrowienia.
Dziękuję bardzo.
Pogratulować.
Dziękuję.
Mówił do nas pan doktor Stanisław Krajski.
Drodzy radiosłuchacze, zapraszamy do słuchania audycji Aktualności Dnia od poniedziałku do soboty od 13.10 do 14.00 i po 16.00. Aktualności Dnia powtarzane są także w programie nocnym o 4.10, a z soboty na niedzielę o 3.35. Słuchając Aktualności Dnia jesteś bliżej wydarzeń dziejących się w naszej ojczyźnie i wiesz więcej o tym, co dzieje się w świecie. Zapraszam.
Jest godzina 13.54, zakończyliśmy audycję Aktualności Dnia.
Thank you.
Uwaga Polacy spoza Polski, uwaga młodzież polonijna. Od wielu stuleci poprzez wspólną kulturę łączy nas duchowa więź nazywana czasami duszą narodu. Jeśli chcesz, w gronie młodych Polaków ze wszystkich stron świata, od Kazachstanu po Stany Zjednoczone poznać ojczystą historię, literaturę, sztukę, nauczyć się lepiej języka polskiego, tańców i pieśni, dostrzec niezapomniane piękno krajobrazu Polski, biorąc udział w wycieczkach od morza do Tatr, jeśli chcesz odkryć, gdzie bije serce narodu, przyjedź do Letniej Szkoły Kultury Polskiej w Toruniu, przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Pierwszy turnus organizowany jest przez Fundację Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej. Odbędzie się w terminie od 8 do 29 lipca tego roku w Domu Słowa w Toruniu. Szczegółowe informacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 czasu polskiego pod numerem telefonu do Polski 48, do Lublina 81 i numer 743 75 15, powtarzam, 48 do Polski, 81, 743 75 15. Drugi turnus organizowany jest przez Instytut Dziennikarstwa imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Odbędzie się w terminie od 4 do 24 sierpnia w Domu Słowa w Grodzie Kopernikiem. Szczegółowe informacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13 czasu polskiego, a w czwartek także od 15 do 18 pod numerem telefonu kierunkowy do Polski 48 i dalej do Torunia 56, numer właściwy już 610 72 08. Powtarzam, 48 do Polski, 56 do Grodu Kopernika, 610 72 08. Zapraszamy. Polska i Polonia to dwa płuca jednego narodu. Zapraszamy.